Rozmowa. Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, witamy Was w 93. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a mówią do Was Adam Herce oraz
Adam Lange, cześć.
Dobrze, że drugi Adam zawsze na tym ekranie początkowym wstawia numer odcinka, dzięki czemu dużo łatwiej się jest nie pomylić, zapowiadając audycję. No dobrze, dzisiaj momencik na ogłoszenia duszpasterskie, bo chciałem przypomnieć, że bardzo intensywnie pracuję nad swoim fantastycznym webinarem poświęconym Pegasusowi. Prawie już skończyłem slajdy i za każdym razem odkrywam jeszcze coś ciekawego, jeszcze coś interesującego, jeszcze jakąś ulotkę produktową, o której nikt nigdzie nie opowiadał, więc zstrzesk.pl/Pegasus i tam jest taka lista, na której można podać swój adres e-mail, a jak się poda adres e-mail, to ja potem wyślę e-maila, jak już będę znał datę tego webinaru i jego cenę. A żeby nie było smutno, to do ceny dodam także odpowiedni rabat dla tych, którzy się zapiszą i to będzie rabat tylko dla tych, którzy się na tę listę zapiszą. No dobrze, o tym wam jeszcze potem przypomnę oczywiście na koniec audycji, a teraz czas przywitać naszego gościa, którym jest Julia Juraszek-Kelka. Zapraszamy. Cześć Julia.
Dobry wieczór.
Dzień dobry, a dobry wieczór, już jest późno.
Kurczę, zdradziłaś, że nagrywamy rano, tak? Nie. Jesteśmy naprawdę na żywo, proszę Państwa. Będziemy odpowiadać na pytania widzów. Będziecie się mogli przekonać. Wcale nie są podstawione i w ogóle. Julia, my wiemy, kim ty jesteś, ale może nie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś. A szczególnie mogą nie wiedzieć na przykład osoby, które gdzieś tam spotykasz, czy zawodowo, czy prywatnie. Jak ty się przedstawiasz? Mówisz, że jesteś kierownikiem, czy że pilnujesz ich telefonów, czy że słuchasz ich rozmów? Co ty mówisz o swojej roli, jak musisz się przedstawić?
To chyba trochę zależy od tego, z kim rozmawiam, dlatego że jeżeli mamy spotkania takie, nie wiem, z dostawcami czy z innymi naszymi odpowiednikami z innych firm, to po prostu mówię, zarządzam zespołem i tak skrócam, mówię cyber security, bo to jest takie bardzo pojemne słowo, a de facto my się zajmujemy bezpieczeństwem tym takim, jakby takim IT, które większość ze słuchaczy pewnie rozumie, oraz bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnym, czyli takim telco, które no, już pewnie nie dla wszystkich jest znane, ale zazwyczaj po prostu skracamy to cybersec. Jeżeli rozmawiam z kimś, kto nie jest z branży, no to mówię, no to ja jestem od tego, żeby chronić was od hakerów. Czasami też dodaję, że nie, ja nie pracuję na bramkach, ja nie jestem ochroniarzem. Bo czasami jak mówię, że bezpieczeństwo, to tak mnie postrzegają.
No to wiesz, to w cyber, jak ktoś mówi, że pracuje na bramkach, to znaczy, że tnie ludzi na dotpeju, ale...
Znaczy kiedyś rzeczywiście był, miałam taki żart, że właśnie ktoś się mówił, ale to co, ty jesteś takim ochroniarzem, stoisz na bramkach? Ja mówię, tak, stoję na bramce SMS. No ale nie wszyscy łapali, o co chodzi.
To też dobre. Dobrze, to już mamy dwa warianty. Julia, każdy miał jakieś swoje początki, a ty pewnie także. Pamiętasz, jaki był twój pierwszy komputer?
Tak, moim pierwszym komputerem była Atarynka. Atari XL800. tak.
Atarynka. I co na tym komputerze robiłaś?
Pisałam return. Nie, no oczywiście, że grałam, natomiast któregoś dnia mój brat, no kuzyn, pokazał mi, że tam jest coś takiego jak jakiś język, znaczy to wtedy tak nie nazywał tego językiem czy assemblerem, tylko takie coś tam jest, popatrz, to się nazywa Basic i tam można robić różne rzeczy. No i udawało mi się na przykład z tym, prawda, napisać jakiś napis i to uważałam, że jestem rewelacyjna, jestem hakerem.
Czyli byłaś koderem na Atari.
Tak. Okay, monitor bursztynowy, czy jakiś inny?
Nie, mieliśmy podłączony taki mały telewizorek, tak więc monitor bursztynowy nie, chociaż przy pierwszym PC-cie, który był, ale nie powiem wam, co to był za sprzęt, rzeczywiście był monitor bursztynowy.
Najlepszy kolor.
Najlepszy kolor. Grałam tam w jakąś grę i dopiero później po latach dowiedziałam się, że ona jest w kolorze.
A propos gier na pierwszym PC-cie, nie pamiętam adresu tej strony, ale tam jest princejs.com.org.net, coś takiego. Prince of Persia w JavaScriptie. Trzeba sobie wysłać tego linka na Apple Watcha i można na Apple Watchu wejść na tą stronę wtedy i można grać w Prince of Persia na Apple Watchu. A ja ostatni raz grałem w tę grę na swoim pierwszym PC-cie. I tak poczułem się tak trochę dziwnie, jak zacząłem skakać tym ludzikiem na zegarku. I działa. Działa w JavaScriptie.
Ja wydaje mi się, że na Apple'u kiedyś, znaczy w sensie na iPhone'ie, była możliwość odpalenia Prince of Persia, ale może mylę.
Może in the browser.
Wiecie co, tak mówicie o tych grach, wychodzi na to, że na Atari nie graliście w żadne gry, bo nie było po prostu gier, no.
Oczywiście, że były. Drakonów.
Zaraz wyrzucimy tego pana i będziemy kontynuować bez niego, on dzisiaj jakiś złośliwy, to może lepiej będzie. Po prostu sobie zostaniemy i porozmawiamy o Atari. No ale nic, no, formuła wymaga jednak, żeby ten drugi tu siedział, jak już przyszedł, to niech na razie będzie, ale niech uważa. A, Julia, bo w sumie masz taki bardzo prosto prowadzący życiorys z tego, co ujawniasz na LinkedInie. Wielu naszych gości podąża jakimś mniej lub bardziej dramatycznym zygzakiem przez geologię i teologię, na przykład do administracji Novelem. A ty tak telekomunikacja, a potem ta telekomunikacja trwa etapy wstecz. I między innymi ta telekomunikacja to również studia telekomunikacyjne na Politechnice Warszawskiej. Czy to tak było, że akurat trafiłaś tam przez przypadek, czy zawsze chciałaś w telekomunikacji i tak po prostu się tego kurczowo chwyciłaś już na etapie studiów? Jak wyglądało spięcie tej kariery w taką piękną telekomunikacyjną linię?
Więcej szczęścia niż rozumu, jak to zwykle się mówi. Ja już jak byłam w podstawówce, to znaczy pod koniec podstawówki ludzie się zastanawiali, do jakiego liceum pójdą. Ja myślałam, że w sumie na pewno pójdę do liceum, jakiego nieważne, bo na pewno idę na Politechnikę Warszawską i na pewno idę na Wydział Elektroniki. Bardziej myślałam wtedy, że będę takim elektronikiem. Dopiero w okolicach studiów tak stwierdziłam, że znaczy nadal elektronika, nadal Politechnika, ale może właśnie spróbujmy tej telekomunikacji. Głównie chyba dlatego, że już wcześniej wspomniany brat był na elektronice i troszkę tak sobie pomyślałam, że to trochę trudne i nie wiem, czy mnie kręci. Telekomunikacja zdecydowanie bardziej, natomiast to jak trafiłam do operatora, no to znaczy z jednej strony do praktyki, zacznijmy od tego, że po prostu poszłam na praktyki do Telekomu, do Polkomtela i tak jak tam już poszłam, to już zostałam. Co prawda trochę inaczej wyobrażałam sobie moją karierę na początku, bo myślałam, że będę takim inżynierem i będę siedziała na sieci telekomunikacyjnej i właśnie tak jak większość moich kolegów po prostu zajmowała się siecią telekomunikacyjną, a jakoś ze względu na praktyki ta historia potoczyła się trochę inaczej, a no cóż, no, kobiety są wierne, to jest raz. A dwa, no super zespół, w którym pracowałam, w ogóle super, super praca, w związku z czym jakoś nie chciałam się odchodzić. No i dlatego tak stara miłość nie rdzewieje. Telekomunikacja.
No dobra, ale telekomunikacja to nie wszystko, bo to jest telekomunikacja i cyber security, a kiedy poczułaś, że cyber security to jest właśnie to, co chcesz robić w życiu, a nie kłaść miedziane kable jak prawdziwy ratownik, człowiek zajmujący się telekomunikacją?
Wiecie, to tak jak z miłością, trochę trudno, albo ma się miłość od pierwszego wejrzenia, albo to tak rośnie, tak wiecie, tak gradualnie, tak więc w moim wypadku to była ta druga opcja. I jestem w stanie sobie przypomnieć dwa lub trzy wydarzenia, które tak jakby mnie nakierowały. Pierwsze to był wirus I Love You, to znaczy to jeszcze byłam na studiach, jeszcze nie, o to trochę zdradzam swój wiek. Jeszcze nie pracowałam, natomiast to mnie jakoś bardzo zaciekawiło, wręcz zachwyciło, że można zrobić coś takiego. I nie do końca rozumiałam właściwie skąd, znaczy jakby intencje, dlaczego ktoś chce, to, że chce tak napsuć. Dalej.
Dzwony biją.
Przepraszam, myśmy tutaj.
Wiadomo, że dzwoni, ale nie wiemy w którym kościele.
Tak, to było pierwsze. Dobrze, to było pierwsze wydarzenie. Później już właściwie dostałam się na praktyki do zespołu bezpieczeństwa i tam spotkałam się z technologiami i w ogóle z procesem bezpieczeństwa, bo wcześniej to tak właściwie nie do końca wiedziałam, o co chodzi. Na telekomunikacji uczą bardziej telekomunikacji niż tego, że powinna być ona jakoś tam bezpieczna. I pamiętam spotkanie, na którym byłam z moim kolegą z zespołu, już to w skrócie było to, dotyczyło to architektury jednego z systemów, gdzie ono po prostu kolegom, deweloperom tłumaczył, co i jak mają zrobić. To wszystko miało sens. Ja wtedy stwierdziłam, że tak bardzo mi pasuje to cyber security, chociaż oczywiście wtedy nie nazywaliśmy tego cyber, że to porządkuje sieć. Porządkuje sieć, sprawia, że ona jest bardziej bezpieczna, w ogóle porządkuje wszystko. I to jest po prostu rewelacyjne miejsce, bo ja bardzo lubię porządek. I tak jakoś
kochałam. Zabrzmiało bardzo porządkująco. Powiedz, czy w ogóle te studia, jako że miały tą telekomunikację w nazwie, to ci się przydały zawodowo? Nie wiem, dzięki temu lepiej ich rozumiałaś, jak do ciebie mówili, czy generalnie to tak było mało wspólne z rzeczywistością? Czy była jakaś przepaść technologiczna na przykład między tym, czego cię uczyli na studiach, a tym, co spotkałaś w końcu w nowoczesnej firmie?
Była przepaść technologiczna, ale troszkę w drugim kierunku właściwie, dlatego że pamiętam, to było, ja jeszcze studiowałam i pracowałam równocześnie, więc miałam te dwa światy. I już w tamtym czasie na studiach rozmawialiśmy, czy uczyliśmy się, wymyślaliśmy usługi dla sieci 5G i była to taka śmieszna sytuacja, bo z jednej strony tutaj się właśnie uczę i wymyślam sieć 5G na studiach, a w pracy jesteśmy na etapie wdrażania sieci 3G i UMTS-a, tak więc to było takie, no cholera, to jeszcze dwie generacje przed nami, a ja już wymyślam tutaj na studiach usługi. Przydało się, jeśli chodzi, przydała mi się przede wszystkim, akurat w tym zakresie mi się bardzo przydały moje studia, ponieważ rozumiem, jak działa sieć telekomunikacyjna. Oczywiście na swoim poziomie, a nie jak koledzy, którzy pracują w działach technicznych i zajmują się tym na co dzień, ale wystarczająco, żeby być w stanie wbudować bezpieczeństwo, znaczy to nie tylko ja, cały mój zespół, wbudować bezpieczeństwo w sieć telekomunikacyjną. Oczywiście na tyle, na ile się da, ponieważ jak dobrze wiemy, sieć w ogóle protokoły telekomunikacyjne i sieć telekomunikacyjna jest nastawiona na to, żeby się połączyć, żeby sobie ufać wszystkim elementom, w związku z czym to bezpieczeństwo tam bardzo trzeba tak doszywać.
Może się to kiedyś zmieni. Wspomniałaś, w jaki sposób trafiłaś do Polkomtela, a jakie były twoje pierwsze zadania? Bo były praktyki, a potem już zostałaś na stałe. I co wtedy robiłaś? To był 2005 rok, jak dobrze wyczytałem. Co robił bezpiecznik w Polkomtelu w 2005 roku?
Tak, szczerze, to znaczy szczerze, co ja robiłam wtedy, to rzeczywiście tego już nie robię, natomiast co robił mój zespół, to jest mniej więcej dokładnie to samo, znaczy mniej więcej to samo, co robimy teraz, tylko że obecnie jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane. Wtedy zajmowaliśmy się opiniowaniem architektur, w sensie jak powinien być zbudowany system, gdzie powinien mieć jakie warstwy, jakie funkcjonalności. Nadal to robimy, tylko że wtedy to się składało z dwóch, czterech serwerów i jednej technologii Java versus C. A teraz mówimy o mikroserwisach, czyli tak naprawdę tysiącach mikroserwisów, wirtualizacji, ale nadal ta architektura pozostaje. Oczywiście sieć telekomunikacyjna, czyli testowanie, zabezpieczanie, wymyślanie, jak ją dobrze zrobić, znaczy w tym zakresie bezpiecznym, a nie w ogóle jak ją dobrze zrobić, bo od tego są inne zespoły planistyczne. Testy, zajmowanie się strategią i tworzeniem architektury bezpieczeństwa, czyli tutaj chodzi po prostu o systemy zabezpieczania. Więc właściwie nasza praca nie różni się od tego, co robiliśmy te x lat temu, tylko że jest bardziej skomplikowana, ponieważ jest zdecydowanie, bo świat jest bardziej skomplikowany. A ja osobiście zaczynałam, wiadomo, młoda studentka, dopiero co nieopierzona, jeszcze trochę nie do końca łapie, o co chodzi w tym bezpieczeństwie, a na pewno nie tyle, żeby ją wysłać na jakieś spotkania, bo ją tam przecież zeżrą. Więc ja poznawałam firmę od podszewki, zajmowałam się zdalnym dostępem, nadawaniem dostępów. Jeżeli któryś z was pamięta coś takiego jak karty Secure ID, to po tym mnie znali w firmie, ponieważ ja byłam odpowiedzialna za wydawanie kart Secure ID.
Odpowiedzialna rola i mogłaś poznać wszystkie ważne osoby.
To była ta pierwsza organizacja, w której jak ktoś powiedział Julia, to było wiadomo, o kogo chodzi.
Okej. Powiedziałaś bardzo fajną rzecz przed chwilą, że to bezpieczeństwo trzeba doszywać do tych technologii telekomunikacyjnych i widzimy tego też skutki dzisiaj, że no, chociażby te wszystkie spoofingi, tak, wynikają z pewnych zaszłości. Jak patrzysz na te technologie telekomunikacyjne, rozumiejąc, jak one działają od tych kilkunastu lat i masz te protokoły, które były tworzone w czasach, kiedy nikt nie przypuszczał, że ktoś będzie chciał kogoś oszukać w internecie albo nie daj Boże jeszcze w telekomie i wszyscy sobie ufali i nie było uwierzytelnienia, nie było zapewnienia integralności komunikacji, po prostu co przyszło, to przyszło. Czy w ogóle, znając też z kolei te technologie, które dzisiaj wchodzą, które nakładamy jak taki kolejną warstwę kanapki na te leżące pod spodem, czy w ogóle widzisz taką nadzieję, że któregoś dnia kolejna nakładka rozwiąże te wszystkie problemy? Czy raczej musimy się liczyć z tym, że ich rozwiązanie będzie wymagało zaorania całości, co oczywiście nie wydarzy się nigdy i będziemy się z nimi bujać do śmierci i nasze dzieci i wnuki też?
Niestety spodziewam się, że to drugie, tak stawiając pytanie. To znaczy z każdą kolejną generacją rzeczywiście sieć ma w sobie coraz bardziej wbudowane bezpośrednio bezpieczeństwo. Tak jak wspomniałeś, to ta początkowa sieć protokoły i sieć telekomunikacyjna opierała się głównie na zaufaniu, tak? Czyli my jesteśmy wszyscy z jedną wspólną wielką rodziną, ufamy sobie nawzajem, więc nie musimy się sprawdzać. Jeżeli ktoś mówi, że jest kimś, to znaczy, że nim jest. Teraz w sieciach wyższej generacji są już bardziej wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, natomiast no, rzeczywiście jest tak, że my cały czas korzystamy z tych starych protokołów, znaczy nie tylko my, znaczy w sensie telekomy na całym świecie i wdrażanie zabezpieczeń jest rzeczywiście zasobożerne. W związku z czym ja nie spodziewam się, że sytuacja, że będziemy mieli bezpieczną sieć telekomunikacyjną, że to jest historia, która wydarzy się za 2-3 lata. Bardziej myślę, że coś w okolicach 10, ale idziemy tam. Myślę, że wszyscy tam idziemy, ale znowu z drugiej strony, hej, internet nadal nie jest bezpieczny. Dlaczego sieć telekomunikacyjna miałaby być bezpieczna? Dlatego, że są operatorzy, których można ścignąć o to, bo to są jakieś firmy. Jakby nie tędy, chyba nie tędy droga. No ale miejmy nadzieję, że wszystkie protokoły, znaczy, że tak, no wszystkie nowe technologie będą szły w kierunku budowywania bezpieczeństwa nadal, tak jak teraz idą, i że firmy telekomunikacyjne będą te bezpieczeństwo wdrażały, nawet jeżeli to oznacza troszkę większy koszt na przykład stworzenia, utrzymywania sieci telekomunikacyjnej.
No właśnie, te 10 lat minister Cieszyński nie lubi tego.
No...
Ale to powiedz, czy to jest tak, że telekomy tak wolno wdrażają nowe technologie, tak bardzo są odporne na zmianę, w sensie odporne to może złe słowo, ale te zmiany są aż tak kosztowne, że telekomy odpuszczają po prostu generację niektórych urządzeń, żeby no, po prostu oszczędzić?
Nie, to nie jest tak do końca, ale to trochę ze starym przysłowiem, lepsze jest wrogiem dobrego, no, przede wszystkim lepsze jest wrogiem działającego, więc to są głównie problemy, znaczy oczywiście, że gdzieś tam jest to problem finansowy, ponieważ wymiana sieci albo zamknięcie sieci którejś generacji na rzecz kolejnej, no to są miliony, dziesiątki milionów wydanych pieniędzy na sam sprzęt, już nie mówiąc o samym wdrożeniu, które jest no, takie dość no, ryzykowne. To jest pierwsza, znaczy więc to jest kwestia takiego zachowania cały czas operacyjności. trochę to jest kosztów, a na sam koniec to, że żaden operator, przede wszystkim jak było operatorów, to jest tak, że żaden nie jest samotną wyspą i jeżeli mamy innych graczy, którzy nadal działają w jakichś tam starych protokołach i nie mają ochoty, jacyś mniejsi albo z innych krajów i nie mają ochoty przechodzić na wyższe wersje, bo ich nie stać albo nie chcą, o, bardzo przepraszam, ale coś mi się połączył telefon z moim komputerem. No, w każdym razie i musimy zachowywać tą kompatybilność wsteczną, w związku z czym nie możemy wyłączać rzeczy, które już byśmy chcieli wyłączyć, które wiemy, że nie są bezpieczne, dlatego że musimy zapewniać komunikację, bo telekomunikacja to jest tam najważniejsze, a nie jakieś tam bezpieczeństwo.
I telewizja.
Wspomniałaś o tym, że nie funkcjonujecie w próżni, tak? Jesteście częścią wielkiej godziny firm telekomunikacyjnych. I w swojej bogatej telekomunikacyjnie karierze miałaś również epizod, i to kilkuletni, gdzie zostałaś oddelegowana do szpiegowania konkurencji i spędziłaś 4 lata w T-Mobile'u, żeby wrócić z powrotem do Polkomtela. I masz dzięki temu ciekawą perspektywę, jak te firmy się różnią, chociażby w tym obszarze, którym się zajmujesz, czy są jakieś takie fundamentalne różnice, czy to jest jednak tak, że wszyscy robią to samo, tak samo i może po prostu trochę kolor ścian jest inny na korytarzach i nazwy sal konferencyjnych się zmieniają?
No to raczej wszyscy robią to tak samo, co też o czym świadczy, mianowicie, że robimy to wszyscy w miarę dobrze albo sensownie przynajmniej. Jest różnica, ale ona nie tyczy się jakby samej technologii. T-Mobile jest firmą globalną, albo przynajmniej no, wielokrajową, w związku z czym tam są trochę inne, były trochę inne zasady i ten świat był bardziej rozbudowany, ponieważ było dużo współpracy międzynarodowej z różnymi innymi organizacjami. W Polkomtelu no to nie jest firma międzynarodowa, szkoda, ale może tam kiedyś dojdziemy. Co nie zmienia faktu, że też mamy jakąś tam współpracę, tylko nie z przynajmniej nie w zakresie grupy z telekomami, bo jesteśmy tam jedyne. Natomiast gdzieś architektura sieci czy architektura usług u wszystkich, przynajmniej no, tych dwóch operatorów, których poznałam i kilku za granicą z obszaru T-Mobile, to wszyscy gdzieś tam robią podobnie. W związku z czym wydaje się, że, no, że mamy jakiś standard.
To
przykro, bo wiem, gdzie idziecie z tymi pytaniami.
Nie, jak już... nie, nigdzie nie idziemy.
Nie, my nie mamy... Nie.
Nie mamy żadnej agendy.
Nie. Znaczy, agendę jakąś mamy, ale nie taką, jak myślisz. Julia, po T-Mobile'u wróciłaś z powrotem, po tym, jak to Adam nazwał subtelnie, szpiegowaniu, wróciłaś z powrotem do Polkomtela, tym razem na trochę inne stanowisko, bo wyższe, zostałaś kierowniczką działu bezpieczeństwa teleinformatycznego. To powiedz nam, jak wygląda dzień pracy kierowniczki działu bezpieczeństwa teleinformatycznego? W sensie, przychodzisz do pracy i...
Przychodzę do pracy i włączam komputer, odpalam Outlooka, i mnie nie ma.
Nie, i no, wychodzę z pracy.
I wychodzę z pracy po iluś tam godzinach, oczywiście zgodnie z kodeksem pracy. Teraz jeszcze odpalam Teamsy, ale rzeczywiście praca kierownika w dużej mierze sprowadza się, gdzieś tam, o, to takie ciekawe, zatoczyłam koło, bo wiadomo, że jak przyszłam do pracy na początku jako stażystka, to dostawałam zadania takie, no powiedziałabym administracyjne na sam początek, dziewczyna, niewiele wie, to dajmy jakieś takie proste zadania przydzielania kart. I teraz gdzieś tam moja praca nadal jest, znaczy z powrotem jest administracyjna, czyli zarządzam zespołem, chodzę na spotkania, robię notatki na tych spotkaniach, znaczy teraz bardziej dla siebie, wysyłam maile, tak? W dużej mierze rzeczywiście do tego sprowadza się praca, że jakby ja potrzebuję Outlooka, czy tam pakietu Office i potrzebuję obecnie Teamsów i to są główne narzędzia, z których korzystam, znaczy techniczne narzędzia, bo reszta jest po prostu głowa i oczywiście mój zespół, który jest wspaniałym zespołem, naprawdę mam rewelacyjnych chłopaków i dziewczynę, jedną mam dziewczynę w zespole poza sobą. Więc mogę im ufać, mogę puszczać ich tak trochę wolno i tylko pomagać im w sytuacjach, kiedy stają przed jakimś dylematem lub są to sytuacje podbramkowe. Tak więc ja rzeczywiście zarządzam, kieruję zespołem, a nie jak kiedyś siedzę na tej bramce SMS i blokuję.
Kto teraz te karty wydaje?
Ktoś na pewno. A propos tego, co powiedziałaś, że w zasadzie to jako stażystka w ogóle dziewczyna, tak, administracja, teraz mówisz, że w zespole masz tylko jedną dziewczynę. Iza wcześniej zapytała, dlaczego tak mało dziewczyn czy też kobiet zajmuje się tym tematem? Masz jakąś obserwację co do przyczyn tego stanu rzeczy? Bo stan faktyczny jest, jaki jest.
Ja myślę, że teraz też troszeczkę się to zmienia. Znaczy zaraz będziemy obserwować, znaczy już właściwie obserwujemy więcej kobiet i w cyberbezpieczeństwie i w ogóle w IT. Za czasów, kiedy ja szłam na studia, kiedy ja się tym zajmowałam, to było coś dziwnego, że dziewczyna robi coś takiego, że dziewczyna idzie na takie studia. Bardzo, znaczy mnie akurat nie zniechęcano, bo ja pochodzę z rodziny inżynierów i po prostu... Tak jak mówię, no niektóre dziewczyny są pewnie zachęcane do tego, żeby pójść na, nie wiem, na Uniwersytet Warszawski albo nie wiem, na jakąś szkołę taką bardziej dla dziewczyn. A u nas było wiadomo, no Julka, idziesz na Politechnikę, w ogóle nie ma o czym gadać. Więc to jest jakby... Studia były wiele lat temu, ja teraz pracuję, więc to się będzie niosło, ale teraz rzeczywiście coraz więcej dziewczyn jest zachęcanych, czy ma tą siłę przebicia, żeby pójść na takie studia, żeby zainteresować się tematem, żeby nie przyjmować do wiadomości, że to nie jest dziewczyńskie, takie studia. Więc to jest pierwsza taka jaskółka, która nam poprawi tą sytuację. Drugie, to wymaga praca w IT, czy też praca w cyber, wymaga dużego pokładu takiej odcięcia się od emocji i myślenia bardzo logicznie. I część kobiet ma po prostu z tym problem, bo my rzeczywiście jesteśmy no, po prostu emocjonalne. I trzeba to przeskoczyć. To jest do przeskoczenia, to jest możliwe do zrobienia, tylko no, jakby trzeba. Dziewczyny muszą mieć w sobie tą wewnętrzne pozwolenie na to, że mogą. No i na sam koniec gdzieś tam jest oczywiście matematyka. No i znowu wracamy do tego, że dziewczyny są zniechęcane do matematyki. Nie zajmuj sobie tym swojej słodkiej główki. Więc jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli pozbędziemy się tych, znaczy jakby wprowadzimy tą tenderyzację, czyli rzeczywiście odrzucimy, że coś jest dziewczęce, a coś jest chłopięce, to ta sytuacja się poprawi. No niestety nie poprawi się z dnia na dzień, ale ja zdecydowanie zachęcam wszystkie dziewczyny, nawet jeżeli nie mają wykształcenia technicznego, do tego, żeby spróbowały swoich szans w cybersecurity, bo tam... Nie potrzeba tylko i wyłącznie ludzi od programowania, którzy znają się na programowaniu czy administratorów. Jest też ta taka, no w sumie trochę kobieca, ale taka bardziej delikatna strona cyberbezpieczeństwa, chociażby szacowania ryzyka. Tutaj dziewczyny sprawdzają się moim zdaniem o wiele lepiej niż panowie, bo mają w sobie wbudowane to takie szacowanie ryzyka.
Gen ryzyka.
Gen szacowania ryzyka niż gen ryzyka, ale...
Zwał jak zwał.
No.
No to wracamy z powrotem na tory twojej pracy, bo pewnie i nasi słuchacze, i my też jesteśmy jakby ciekawi, jakie wyzwania czekają na bezpiecznika, który pracuje w telekomie i co to są za wyzwania, których taki bezpiecznik nie będzie miał w innych branżach, tak jak bankowość... Co jest coś takiego fajnego w telekomie?
Wiecie, to też się zmienia przez lata. Ja miałam wrażenie właśnie, jak pierwszy raz zaczęłam pracować w Polkomtelu, że wtedy było takie podejście troszkę sky is the limit, więc można było bardzo wiele rzeczy testować, rozwijać się, zajmować. Teraz no, wszystkie firmy gdzieś tam dążą do cięcia kosztów, więc tego jest trochę mniej, ale to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie, takie spotkanie się z wieloma technologiami. Wydaje mi się, że ta sieć telekomunikacyjna to są wyzwania i to są tematy, których trochę nie spotka się nigdzie indziej. Oczywiście, prawda, sieci bankowe mają, znaczy firmy bankowe mają bankowość czy elektroniczną, czy te sieci bankowe, w związku z czym tam też są ciekawe zagadnienia, ale zajmowanie się testami sieci nowych generacji, wymyślaniem, no, po części też wymyślaniem, czy też testowaniem różnych szyfrowań sieci telekomunikacyjnej, w sensie komunikacji pomiędzy kartą SIM a siecią, to są rzeczy, których nie dotknie się nigdy indziej, a tam są ciekawe, naprawdę ciekawe tematy. Nawet można, w szczególności przy tym, że cały czas implementowane są nowe sieci, można znaleźć luki czy problemy, które dotykają, no w sumie tak jak w sieci w IT, ale dotykają po prostu całej technologii.
Tak, inna warstwa problemów.
Tak, znaczy wiecie, w pewien sposób można je przełożyć na jakieś, na podobne doświadczenia w sieci IT, ale to jest sieć telekomunikacyjna, ona jest naprawdę, znaczy... Ja czasami jak myślę o sieci telekomunikacyjnej, ile jest połączeń równocześnie, jak szybko muszą być przesyłane komunikaty, żeby na przykład głos na mnie się nie zmieniał podczas komunikacji. To są zagadnienia, które po prostu powodują, że jestem w jakimś totalnym podziwie, że ktoś to wymyślił i że to działa i że działa cały czas i że właściwie działa trochę bezawaryjnie. To jest naprawdę niesamowite. Jak się spojrzy na to od tej strony.
No sobie, no żeby to działało w ogóle, no to musi być dobra współpraca między poszczególnymi telekomami i standardy tej współpracy. I no zakładam, że w tym obszarze komunikacji to działa, tak? No bo rozmawiamy i działa. Natomiast czy ta współpraca wygląda podobnie w obszarze bezpieczeństwa? Ja tam kiedyś to nawet brałem trochę udziału w tych próbach nawiązania współpracy i to nie było jakieś takie super wszystko na zielono. A czy to się poprawiło? Mówię o tym, że kiedyś, bo poznaliśmy się z Julią właśnie na takim forum bezpieczników telekomowych i to tak nie było tak, że wszyscy wszystkim się dzielili i w ogóle pisali do siebie, że tu mają taki atak i tu trzeba się bronić razem. To było tak bardziej na zasadzie każdy siedzi w swoim zamku i patrzy, co knuje zamek obok. Czy to dalej tak, czy już jest lepiej?
Kurczę. Wiesz, jest trochę lepiej, jest trochę gorzej równocześnie. Z jednej strony mamy pandemię, więc te kontakty troszeczkę się tak zdepersonalizowały. Natomiast wydaje mi się, że znaczy po części też idziemy w kierunku tego takiego ustandaryzowania chociażby ze strony UKSC. Współpracy bezpieczników z sieci telekomunikacyjnych. Ja mam wrażenie, że my wymieniamy się wystarczającą ilością komunikatów czy wiedzy na temat, nie wiem, ataków czy tym podobnych rzeczy, żeby nasi klienci, nasi w sensie wszystkich operatorów mogli się czuć bezpiecznie. Natomiast jest oczywiście jakaś współpraca, znaczy nie współpraca, tylko konkurencja, chociażby dlatego, że każdy z operatorów świadczy jakieś usługi bezpieczeństwa, w związku z czym lepiej, żeby tam, prawda, konkurencja nie słyszała, nie wiedziała. Ale ja uważam, że ta współpraca jest i jest może z wybojami, ale całkiem niezła.
Ty
masz trochę inne zdanie, co?
Zawsze może być lepiej.
Oczywiście też tak myślę, że zawsze może być lepiej. Mi brakuje tych spotkań, na których się poznaliśmy. Rzeczywiście to była fajna rzecz. A jako, że nie wymieniamy też wszystkich informacji, słuchajcie, no jest prawo telekomunikacyjne, za nim idzie tajemnica telekomunikacyjna i czasami gdybyśmy chcieli, to nie możemy. Czasami to trzeba coś powiedzieć bardzo po cichu, bo sytuacja jest taka, powiedziałabym, prawnie wątpliwa. Niby możemy, bo niby security, ale chyba nie powinniśmy, bo nie jesteśmy pewni, czy to się mieści w zakresie, jak zostanie to zinterpretowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, przez UKE. Czy że to jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby porozumieć się i przekazać sobie jakieś tam informacje, czy też nie możecie, nie powinniście byli.
Wspomniałaś, że delikatnie jednak konkurujecie, jeżeli chodzi o security i usługi security, pewnie dla klientów w szczególności. I tutaj jakby nie sposób przytoczyć cybertarczy Orange, czy Polkomtel też ma takie rozwiązanie? I dlaczego ja osobiście jakby nie słyszę o tym rozwiązaniu, jeżeli macie? Jeżeli nie macie, to dlaczego?
Powiem tak, pracujemy nad tym, to nie mogę zdradzić więcej ze względu na tajemnice firmowe. Nie mamy, bo nad nim pracujemy, jeszcze go nie wypracowaliśmy, tak? Można byłoby powiedzieć, jeszcze biznes case się nie zamknął, jak to zazwyczaj jest w projektach. Powiedziałabym, że tak, że trochę nad tym ubolewam, że nie mamy takiej cybertarczy, chociażby z punktu widzenia takiego PR-owego, że tak fajnie powiedzieć, nie wiem, jakbyśmy to nazwali, tarcza plus. Może lepiej nie.
Właśnie wymyśliłaś super nazwę. Szybko trzeba ją zastrzec. Słuchajcie, tarcza plus.
Tarcza plus, oj. No, w każdym razie rzeczywiście tak PR-owo trochę tego brakuje, więc takiego produktu nie mamy, ale to nie jest tak, że nie świadczymy jakichś usług bezpieczeństwa dla klientów. Mamy całkiem spore portfolio, tylko rzeczywiście są to takie bardziej... nie coś globalnego, tylko coś, co klient może sobie sam, nie wiem, tam zainstalować, zamówić, znaczy zamówić w rozumieniu włączenia, zasubskrybować jakąś usługę. Myślę, że dopniemy niedługo ten temat, tak, więc jakby dojdziemy do tego standardu, powiedzmy standardu rynkowego, który się u nas w Polsce utworzył.
Trzymamy kciuki.
Mocno, za tarczę plus. No dobrze, poruszyliśmy już dzisiaj wstępnie temat, ale musimy go poruszyć bardziej, bo jest chyba na ustach wszystkich, czyli spoofing, fałszywe połączenia telefoniczne wykorzystujące te problemy z protokołami, które leżą sobie pod spodem tego całego stosu technologii i pozwalają na to, że każdy, kto dzwoni i ma dostęp w odpowiednim miejscu, może sobie udawać kogo chce i trudno to zablokować. Minister Cieszyński działa bardzo aktywnie, z pomocą wielu różnych osób wymyśla kolejne idee, co tam zrobić z tym, żeby to zaczęło działać, znaczy żeby przestało działać. I gwiazdki przed połączeniami przechodzącymi z zagranicy, dzięki czemu wszystkie połączenia roamingowe się nie będą identyfikować, albo wdrożenie protokołów Steershaken, które no, działają już w niektórych krajach i tak jak sama oceniłaś, pewnie 10 lat, jak na każda większa zmiana, już za 10 lat je wdrożymy. Czy znając te technologie telekomunikacyjne i siedząc w środku telekomu, masz jakieś pomysły dla ministra, co jeszcze można zasugerować, żeby się przyjrzeć? Czy są w ogóle jakieś rozwiązania technologiczne, które mogą ten problem nawet nie rozwiązać, ale chociaż załagodzić, a zajmą mniej niż 10 lat.
Znaczy moja rada dla ministra Cieszyńskiego to, żeby nam pozwolił wypracować takie rozwiązanie i wydaje mi się, że jesteśmy blisko. Rzeczywiście jest to rozwiązanie Steershaken wymyślone całkiem niedawno i jeszcze świeże bułeczki wdrożone w sieciach amerykańskich, z tym, że tutaj taka gwiazdka, Steershaken działa tylko i wyłącznie pomiędzy sieciami amerykańskimi, na przykład na połączeniach do Europy, czy tam europejskich nazwijmy sobie, to Steershaken nie działa. Klucz problemu jest właśnie w tym, jak ufająca jest sieć telekomunikacyjna. Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak bardzo w sieci telekomunikacyjnej ważne jest doprowadzenie do zestawienia połączenia. Przede wszystkim dodajmy, znaczy tak, you can't stop the signal, mal, po prostu. Więc rzeczywiście jest tak, że niedoprowadzenie do połączenia, przerwanie go w sposób automatyczny jest rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowane. W szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład my mamy kilkanaście milionów klientów i tych kilkunastu milionów klientów równocześnie dzwoni, równocześnie zestawia połączenia, więc tych połączeń naraz jest mnóstwo, a każde z nich trzeba przejrzeć pod kątem tego, czy przypadkiem nie jestem spoofowym, w związku z czym tego jest naprawdę kawał roboty. No więc sieć telekomunikacyjna jest ufająca i usilnie starająca się zestawić połączenie. Operatorzy wypracowują pewne rozwiązanie właśnie takiego podzielenia połączeń na te, coś w stylu Steershaken, podzielenia tych połączeń na te, o których wiemy, że one są zaufane i wypracowania między sobą zasad, co to znaczy być tym zaufanym operatorem i na połączenia niezaufane. Problem polega na tym, jeśli chodzi o standaryzację, że oczywiście jest tych czterech czy trzech, zależy jak na to patrzeć, bo telekomunikacje Orange traktuje jako dwa, czyli Orange i Telekomunikacja Polska. Jest tych kilku wielkich operatorów i mnóstwo małych. I cokolwiek my sobie ustalimy, wielcy operatorze, i cokolwiek zestawimy, i to będzie świetnie działało, to pojawi się taki mały, może się pojawić taki mały operator i nam ten domek z kart po prostu rozniesie, ponieważ, tak jak powiedziałam, sieć jest ufająca i bardzo zależy jej na tym, żeby to połączenie zestawić. Zatem wydaje mi się, że, znaczy nie chcę mówić o terminach, w szczególności publicznie, ale to nie zajmie nam 10 lat. Rozwiązanie, które utrudni key spoofing, będzie niedługo dostępne, a na pewno niedługo jest testowane, ale go nie wykluczę. Poza tym, panowie, jeszcze cały czas działają strony phishingowe. Jedyne, co udało nam się zrobić, to poprawić jakby szybkość ich zdejmowania. A strony phishingowe cały czas stoją. Dlaczego mamy się spodziewać, że w sieci telekomunikacyjnej tego phishingu nie będzie, skoro przez tyle lat, ile 10, 15, nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów ze stronami phishingowymi. Więc czasami się czuję, znaczy ja bardzo szanuję ministra Cieszyńskiego, natomiast czasami jest mi trochę przykro, tak personalnie jest mi przykro, że z tego powodu, że można, że są osoby, które można wskazać, bo w internecie trochę trudno wskazać, kto miałby być za to odpowiedzialny, że skoro można wskazać kilku operatorów i ich zmusić do czegoś, to możemy to zrobić, tak? No, co nam szkodzi, spróbujmy, będzie przynajmniej ten, na kogo można zwrócić winę, to ci źli operatorzy, bo oni próbują zarobić, zamiast robić pro publico bono. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, czy mam jeszcze troszkę głębiej?
Odpowiedziałaś, myślę, że odpowiedziałaś wystarczająco głęboko.
No nic, no pozostaje nam czekać.
Pracujcie, wypracujcie.
10-15 lat, zobaczymy.
Nie, naprawdę, ja myślę, że w ciągu roku będzie coś, albo może pójdziemy w stronę Steershakena i rzeczywiście wszyscy operatorzy go wdrożą, ale pamiętajcie jeszcze jednej ważnej rzeczy. Żeby to wszystko wprowadzić, musimy ustalić nowe prawo telekomunikacyjne, zwane teraz roboczo PKE, prawo komunikacji elektronicznej, któreż to jakoś nie może się ustalić. Bo obecnie, bo to właśnie jeszcze dodam, to jest największy problem, my, operatorzy, nie możemy blokować połączeń. Bo jeżeli zablokujemy połączenie, to czekają nas za to kary.
A jeżeli tylko zaczniecie mówić, nawet rząd zacznie mówić o tym, że chciałby zablokować coś, natychmiast podnosi się głos, że o, rząd chce zajrzeć w nasze SMS-y. Ostatnio bardzo mi się podobało, bo trafił do opinii publicznej informacja, że rząd chce ułatwić operatorom blokowanie SMS-ów ze złośliwymi linkami w treści i natychmiast komentarz, jaki był, rząd będzie czytał nasze SMS-y. No, spróbujmy coś zrobić, tak?
To ja powiem, no ja powiem tak, ja powiem jedno. Operatorzy nie czytają waszych SMS-ów.
Nie mają czasu.
Nie mają czasu.
No, przy takim trafiku to na pewno jest to niewykonalne. Pójdźmy dalej, bo czas nas goni. Musimy też zahaczyć temat ISSA, bo od wielu lat, no chyba, nie wiem, nie jesteśmy w stanie...
Od zawsze.
Właśnie, od zawsze jesteś w ISSA, a od teraz jesteś dyrektorem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia ISSA. Mhm. I pytanie nasze jest, co to właściwie jest ta ISSA, po co to komu i jakbyś tak miała w dwóch słowach powiedzieć słuchaczom, co to jest i po co to jest?
ISSA to jest wolontariat dotyczący cyberbezpieczeństwa, dokładnie to bezpieczeństwa systemów informacyjnych, bo to obejmuje zarówno tą część taką techniczną, jak i systemy informacyjne, czyli jakieś tam powiedzmy rzeczy audytowe i bardziej takie miękkie. Ja myślę, że przede wszystkim są trzy takie obszary. ISSA stawia na edukację, czyli jak jest edukacja, to jest zarówno edukujący, jak i edukowany, więc pierwsza rzecz, można się rzeczy dowiedzieć z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Można też dużo tego kontentu stworzyć, czyli jeżeli ktoś ma pomysł na to, co zrobić pro publico bono, wolontaryjnie, dla ogółu albo dla jakiegoś obszaru, dla jakiejś branży, chociażby dla samych bezpieczników, to jest to dobre miejsce, dobra platforma do tego, żeby to rozpocząć. I wydaje mi się, że jeszcze dla takich młodych osób, które są początkujące i chciałyby jakby to powiedzieć, takiego trochę pilotowania, czy właśnie pokazania kierunku, którym mogą pójść, to jest to rzeczywiście takie dobre miejsce do tego, żeby porozmawiać, żeby się poznać, żeby się zorientować w świadku, po prostu w świadku. A no i oczywiście najważniejsze to jest świadek, tak? Jesteśmy świadkiem bezpieczników, gdzie kontakty to jest bardzo, naprawdę bardzo ważna rzecz, zresztą wy panowie o tym doskonale wiecie. Zatem w ISA też ta część takiej tak zwanego networkingu jest dużą korzyścią dla członków. Możemy sobie porozmawiać tak trochę, prawda, off the record, powymieniać doświadczeniami, i to jest bardzo duża korzyść dla wszystkich.
Czyli zapraszasz.
Och, bardzo.
A co trzeba zrobić, żeby dołączyć? To już zareklamujmy.
Żeby dołączyć, należy wypełnić deklarację członkowską, to jest pierwszy krok, ponieważ żeby zostać członkiem ISA Polska, no to nie jest tak, każdy może, tylko przechodzi się przez proces sprawdzania, kimż jesteś, no i opłacenie składki członkowskiej. Natomiast, żeby pojawić się na spotkaniu ISA i zobaczyć, czy to nam pasuje, to nie trzeba wiele, wystarczy wejść na stronę isa.org.pl, zobaczyć, kiedy jest najbliższe spotkanie, no teraz są to spotkania online, więc jeszcze prościej, a zapisać, zauczestniczyć, dostępy są darmowe i dla wszystkich, i zobaczyć, czy to się podoba. Mamy Cybir. No. Kiedyś było z prawdziwym piwem, teraz to możecie sobie wypić piwo przed ekranem, ale to są bardzo ciekawe spotkania i dyskusje.
No dobrze. Stowarzyszenia te mi się zawsze kojarzą z certyfikatami. Powiedz nam trzy słowa o twoim zdaniu o certyfikatach. Czy to w ogóle ma sens, żeby robić te certyfikaty? Czy to się przydaje? Czy jak, nie wiem, jak rekrutujesz do swojego zespołu, czy patrzysz na te certyfikaty? Znaczy jak widzisz te certyfikaty, to one potem mają pokrycie w jakichś faktach, które ci ludzie, umiejętnościach, które ci ludzie z certyfikatami prezentują? Jak to wygląda tak w boju?
Powiem tak, wydaje mi się, że certyfikaty i są, i nie są potrzebne. To troszkę zależy od tego, jaką ścieżkę tenże bezpiecznik przyjmie. Jeżeli chcemy w jakiś sposób epatować swoją osobą, na przykład będziemy pracowali w konsultingu, zbieranie certyfikatów jest na pewno bardzo, bardzo przydatne, bo wtedy one mogą świadczyć o tym, znaczy jakby zaważyć na tym, czy dana firma konsultingowa wygra lub przegra jakiś przetarg, więc wtedy certyfikaty są ważne. Certyfikaty, większość z nich bardziej porządkuje wiedzę niż takie szkolenie certyfikacyjne pozwala się czegoś dowiedzieć. Jeżeli nie wiesz, nie robisz certyfikatu, to jest takie trochę moje podejście. A jeżeli chodzi o to, czy ja na to zwracam uwagę, w sensie to jest ten pierwszy przesiew, tak? O, ma certyfikat, to tego możemy zaprosić na rozmowę. Ale weryfikujemy, czy ten certyfikat to tylko jest wpis w CV, czy rzeczywiście ze sobą niesie jakąś wiedzę. Więc jeżeli ktoś wolałby być taką osobą raczej robiącą swoje, a nie będącym jakoś bardzo, czy będącą bardzo publicznie występującą, to wydaje mi się, że certyfikaty może nie są aż tak bardzo potrzebne, w szczególności jeżeli miałoby się je sponsorować sobie samemu, bo zazwyczaj tanie to one nie są.
No dobrze.
Ale jak firma stawia, teraz... idź.
No właśnie, to warto, jak firma, to zawsze można coś sobie dopisać do CV. Przejdziemy teraz do tych takich otwartych pytań już, nie będziemy cię męczyć, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, już cię dzisiaj wymęczyliśmy straszliwie, ale ostatnie pytanie z tej ścieżki to jest o taki najbardziej nietypowy epizod zawodowy, taki, którego nie masz w CV, a nie jest związany z IT ani security. Czy miałaś taki epizod?
Miałam dwa. Jeden, a mam powiedzieć o takim, za który dostawałam wynagrodzenie, czy taki wolontaryjny?
Słuchaj, epizod zawodowy. Jeżeli był za darmo, no to jeżeli lubiłaś pracować za darmo, no to możesz też nam o tym opowiedzieć.
Dobrze, to znaczy to ten, który nie był za darmo, czyli dostałam za to wynagrodzenie, byłam członkiem komisji wyborczej, To znaczy byłam tą osobą, która siedziała, jak są wybory, za stolikiem i wydawała kartę do głosowania. To jest właśnie tak powiedzmy jednodniowa, czy tam półtora dniowa robota, bo trzeba pojawić się dzień wcześniej i te wszystkie karty przeliczyć, a później pod koniec dnia, jak już zamknął lokal wyborczy, to trzeba to znowu przeliczyć, wybrać wszystkie głosy, znaczy zliczyć wszystkie głosy i dopełnić formalności. To były wybory chyba w 2005 roku, to była gehenna, moi drodzy, dlatego że wtedy ktoś sobie, Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, że będą książeczki do głosowania. W związku z czym, żeby się upewnić, że głos jest ważny, trzeba było przejrzeć całą książeczkę, 12 stron i sprawdzić po lewej i po prawej stronie, czy tam przypadkiem nie ma drugiego X-a, czy w ogóle czy jest jakiś X. I ja spędziłam całą noc, czyli noc z niedzieli na poniedziałek, a w poniedziałek musiałam iść do pracy, właśnie na zliczaniu głosów i założenia ich do punktu odbioru. Najgorzej zarobione, pamiętam, to chyba było 400 zł. Najgorzej zarobione 400 zł w życiu.
Ciekawa historia, ciekawa. Nie mieliśmy jeszcze takiej w programie, także dziękujemy za to podzielenie się nią. No dobrze. To wracając znowu do świata cyber. Pewnie jak go obserwujesz od tylu lat, to masz już jakieś pomysły, co trzeba w nim zmienić. I to takie trudne zmiany. Bo teraz wyobraź sobie, że łapiesz tego cudownego cyberdżina, on tam z jakiegoś czy światłowodowego, czy miedzianego kabla wyskakuje. Ty go szybko myk do butelki i musi teraz spełnić twoje trzy życzenia, żebyś go z powrotem w te łącza wypuściła. Jakie miałabyś trzy życzenia do świata cyber, aby, no nie wiem, było chyba lepiej?
Żeby było lepiej, to żeby wszyscy deweloperzy zapragnęli, także aż ich boli, do tworzenia kodu, który jest bezpieczny i aplikacji, które mają wbudowane bezpieczeństwo.
Jean właśnie zgłosił, że on chętnie wróci z powrotem do tej butelki.
Paru deweloperów na pewno właśnie zabolało, więc to też może być.
Nie, znaczy, oczywiście są deweloperzy, którzy już to robią, natomiast też często spotykam się przede wszystkim z takimi młodymi osobami, które trochę robią kod na zasadzie fire and forget, dlatego że oni go tylko piszą, a nie później utrzymują czy na nim pracują, w związku z czym to jakby robią po to, żeby on działał, a nie po to, żeby był ładny, schludny, a tym bardziej nie po to, żeby tam jakieś luki bezpieczeństwa, w ogóle tam jakieś tematy bezpieczeństwa ogarniać. No ale to jest tak, no to Jean jak już jednak postanowił wychylić się ponownie z butelki, to powiem, żeby zrobił tak, żeby sieć telekomunikacyjna była bardziej bezpieczna i clean spoofing nie był możliwy do wykonania. A trzecie życzenie, co można byłoby jeszcze, skoro już te dwa teoretycznie rozwiązałyby nasze wszystkie problemy, to żeby budżet zespołów bezpieczeństwa w każdej firmie stanowił minimum i rzeczywiście stanowił rzeczywiste 10% budżetu IT.
Myślałem, że nie zatrzymasz się tutaj, powiesz 10% PKB Polski.
Nie, no my jednak.
Ja powiem bardzo, bardzo trafny komentarz Michała. Deweloperzy słyszą i dodają miliony linii bezpieczeństwa. Z wiadomym efektem oczywiście, tak.
Michał, głównie komentarze.
Tak, dodanie miliona linii kodu na pewno zwiększy bezpieczeństwo aplikacji. No dobrze. Teraz pozostaje jeszcze tylko znaleźć tego Gina. Ale dobre życzenia, podpisujemy się.
Tak, obydwiema ręcami. A teraz z przyjemniejszych rzeczy, co robisz, gdy nie pracujesz? Masz jakieś ciekawe hobby?
Tak, mam. Słuchajcie, zaszukuję was. Mianowicie jak, no teraz to trochę mniej, bo mam dziecko, więc dziecko, jak wiecie, to jest trochę zżeracz wolnego czasu, ale nadal mi się udaje. Ja robię na drutach i szydełkuję. Wszyscy tam, rodzina i okolice są obdarowani czapkami, szalikami. Teraz jak mam dziecko, to w ogóle jest super, ponieważ robię mu sweterki, rękawiczki, kocyki. No tak więc takie nietypowe, co? Nie pasuje, nie?
Czemu? Ja też robiłem takie na drutach. Już nie robię
telekomunikacyjnych. Chyba telekomunikacyjnych.
Nie, ja na takich cyk. Tak no, też, szaliczki, czapeczki. A ty ostatnio w liceum chyba robiłem.
No to widzisz.
A dobrze sobie przypomnieć, bo dzieci też chciały się nauczyć, więc.
No wiesz, Adam, jakby co to. Ciocia Jura.
Wyślę do cioci, wyślę.
Prenumerowałeś burdę?
Tam były wykroje, proszę pana.
Były wykroje, prenumerowałam, ale... Nie, wzory na druty, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi.
Telekomunikacyjne.
Tak.
Ale sobie, to jest idealny hobby kogoś z sektora telekomunikacyjnego, bo zawsze jak zobaczysz jakieś, nie wiem, oburzenie po drugiej stronie, mówisz, ja tylko robię na drutach i wszyscy myślą, a, pewnie chodzi o te telekomunikacyjne.
No dokładnie.
Sprytne, sprytne. No dobra, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
iOS. Ja nie wiem, czy w sensie, że na telefonie. W pracy pracuję na Windowsach, na siódemkach, na dziesiątkach oczywiście. I staram się być takim zwykłym userem, w sensie nie to, że mam jakieś uprawnienia administracyjne albo jakieś tam inne, tylko rzeczywiście taka normalna instalka, żeby zobaczyć, jak to tym zwykłym zjadaczom chleba u nas w firmie działa, natomiast domowo to jest to zdecydowanie Mac.
No i ostatnie pytanie na naszej liście, o którym chyba już wiemy, jaka będzie.
No zadaj, zadaj.
Nie wiem, bo teraz ja kontroluję zadaj. Mikrofon. Teraz ja kontroluję zadaj. Mikrofon. Słuchajcie, będziemy już kończyć. No dobra, trzeba być odważnym. Commodore czy Atari?
Atari.
I to razy dwa punkty poproszę za to serduszko jeszcze dodatkowe. No dobrze.
Atari.
No szkoda.
Drugi Adamie, no należało mi się kiedyś w końcu trochę satysfakcji. To jest, wiesz, zawsze ten kopany musi mieć ten moment, kiedy złapie tego kopiącego za kostkę i pociągnie.
Dobrze, to dla tych, co kalkulują, proszę dopisać Adamowi dwa punkty dzisiaj. I tak nie będzie miał przewagi, ale
naprawdę ale, więcej jest komodorowców?
Oczywiście, bo
wiesz co, po prostu wyprodukowali wiemy. Tego chłamu więcej i stąd pewnie. Nakład był większy i to tylko dlatego prowadzą.
Słuchajcie, ja byłam na koncercie, chyba to był 2004 albo 2005 rok, kolesi, którzy robią muzykę 8-bitową właśnie na Atarynkach, AI Riders.
Atari. Nie wychodziło im za bardzo, bo nie mieli Commodora.
Świetnie im wychodziło. Świetnie im wychodziło. Super koncert. 1,5 godziny.
Bo tyle odpalali komputer. Dobrze. Słuchajcie, już nie będę się wyżywał na atarowcach. Szanuję. Nigdy nie miałem, ale to musi coś w tym być, skoro wy mieliście i wyszliście na ludzi.
Wykazujemy się wyższą kulturą osobistą. Jak widać, nie komentujemy tego.
Dobrze. To już było ostatnie pytanie.
Julia, dziękujemy ci bardzo. Trzymamy kciuki za postępy technologiczne w obszarze bezpieczeństwa i za to, żeby osoby odpowiedzialne za budowanie nowych technologii w obszarze telekomunikacji pamiętały również o tym małym budżeciku działu bezpieczeństwa, który też się przyda ku chwale twojej firmy i wszystkich nas jako użytkowników tych sieci telekomunikacyjnych, żeby było bezpieczniej. Także powodzenia. Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
To była fascynująca podróż przez twoją karierę w Telekomie. Naprawdę dużo, dużo się dowiedzieliśmy. I ja też osobiście bardzo dziękuję za tą podróż.
Dzięki i do zobaczenia.
Pomimo tego, że jesteś po stronie Atari. Pa! Dobrze. Adamie.
Dobrze. z3s.pl/Pegasus. Tam można się zapisać na powiadomienie o webinarze dotyczącym Pegasusa. A oczywiście wiadomo, za tydzień będzie znowu program i znowu będzie fajny gość. I znowu będzie to w niedzielę o 21:00. Wpiszcie sobie do kalendarza, jak jeszcze nie macie wpisanego. A na live.zaufana3strona.pl znajdziecie też linki do wersji podcastowej, jeżeli wolicie wersję audio, na przykład do biegania czy innych zajęć, przy których ciężko się patrzy w ekran monitora. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. Stefan jest. Stefan oczywiście jest. Bardzo serdecznie was pozdrawia. Stefan się zastanawia nad karierą w telekomunikacji i muszę go wysłać do cioci Julki na konsultację, czy się nada, czy się nie nada. Może popracuje w jej zespole chwilę na jakimś stażu. Zobaczymy.
Może najpierw trzeba go nauczyć robić na drutach, ale to już sobie poradzić.
Słuchaj, może już umie.
Może ciocia Julia zrobi mu czapeczkę. Będzie taka fajna czapeczka dla Juliana. Będzie musieli Julian wtedy logo zmienić.
Czapeczce od cioci Julii. Ale to jest Stefan, nie Julian.
No właśnie. A no to właśnie. Ty zacząłeś od Juliana. Dobrze. Przepraszamy Stefana. Juliana. Dobrze. Julian, Julia. Oj, dobrze. Słuchajcie, widzimy się za tydzień.
Do zobaczenia.
W 94. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się. Pa, miłego
Bye.
Wieczoru.
Bye.
Rozmowa kontrolowana.